Dobry wieczór Państwu. Witam Państwa w szóstym odcinku podcastu z psychologią wśród ludzi. Ja nazywam się Aleksander Brych, jestem psychologiem sportu, specjalistą z zakresu gier komputerowych, higieny cyfrowej, trenerem umiejętności miękkich, a to jest podcast, w którym opowiadam o tym, jak generalnie rzecz biorąc korzystać z wiedzy psychologicznej, żeby nam wszystkim lepiej się żyło, żeby osiągać swoje cele, żeby żyć w zdrowiu psychicznym. Tematem odcinka numer 6 jest dalej higiena cyfrowa, a konkretnie dobre nawyki związane z higieną cyfrową. W poprzednim odcinku omawiałem zagrożenia związane z brakiem higieny cyfrowej, czyli z brakiem pewnych sensownych nawyków korzystania z urządzeń elektronicznych, telefonów, komputerów, tabletów, telewizorów, generalnie wszystkiego, co ma dostęp do internetu, wszystkiego, co ma ekran. Czasem nawet nie ma dostępu do internetu. W tym odcinku chciałbym się skupić na tym, jakie nawyki warto wprowadzać w swoim życiu, a następnie w drugiej części tego odcinka opowiedzieć o tym, jakie korzyści, jakie dobro może nam przynieść odpowiednie korzystanie z technologii, bo tych zalet jest mnóstwo i myślę, że też bardzo, bardzo często o nich zapominamy, skupiamy się tylko na zagrożeniach. Krótka powtórka najpierw tego, o czym opowiadałem w poprzednim odcinku, takie najważniejsze wnioski, no to, że mamy w takich dyskusjach wszelkiego typu zagrożenia, które są przeszacowane, i tu zwracałem uwagę na dwa zagrożenia. Po pierwsze, zagrożenie przemocą seksualną jest mocno przeszacowane i jeżeli chcemy chronić nasze dzieci przed przemocą seksualną, to najlepszym sposobem na to jest odpowiednia edukacja seksualna. I tak się składa akurat, że nagrywam ten odcinek tuż po tym, mniej więcej jak ministra, jak to się chce ją nazywać, Barbara Nowacka, zaskarbiła sobie krytykę ze strony zarówno prawicy i lewicy po zrobieniu edukacji zdrowotnej obowiązkową. To ze strony prawicy zaskarbiła sobie krytykę, no bo prawda, tuba propagandowa rządu wchodzi. A ze strony lewicy zaskarbiła sobie krytykę, dlatego że część dotycząca edukacji seksualnej nie jest w tej obowiązkowej części. No i tutaj z jednej strony mi trochę przykro, że nie jest, a z drugiej strony mam bardzo dużą wątpliwość, czy zajęcia byłyby prowadzone w odpowiednim standardzie. To wyszkolenie specjalistów, którzy potrafią poprowadzić zajęcia na przykład z edukacji seksualnej czy z psychoedukacji, i odpowiednia weryfikacja jakości tych zajęć, to nie jest prosta sprawa i mamy duży problem z jakością uczenia przedmiotów twardszych, że tak powiem, łatwiejszych do zweryfikowania, co dopiero z umiejętnościami miękkimi. W każdym razie no, ta edukacja seksualna, ona jak najbardziej może być realizowana w domu przez rodziców i to jest najlepszy sposób ochrony przed przemocą seksualną, a nie zabranianie grania, nie wiem, w Minecrafta czy posiadania WhatsAppa. No. Także to jest pierwsza sprawa. A druga sprawa, uzależnienie od urządzeń elektronicznych w ogóle nie jest kategorią diagnostyczną. Uzależnienie od internetu i od gier wideo już jest kategorią diagnostyczną, natomiast jest to zjawisko na tyle rzadkie, że my praktycznie inaczej. Jest to zjawisko rzadkie. To nie jest zjawisko częste i my je zazwyczaj właściwie mylimy z innymi zjawiskami, które są bardzo podobne. I nie ma się co dziwić, że osoba, która jest nie ma wykształcenia psychologicznego, nie ma takiej specjalizacji w zakresie higieny cyfrowej, nie zna tego środowiska gier komputerowych, że ona myli zjawisko uzależnienia, wypalenia gamingowego i złych nawyków. Te zjawiska są bardzo podobne do siebie, natomiast każde z nich ma inną, nieco inną charakterystykę i też o tym w podcaście będę opowiadać, jak jedno od drugiego odróżniać i co to zmienia, bo myślę, że to są ważne różnice i one będą nam coraz mocniej towarzyszyć. W każdym razie uzależnienie od urządzeń cyfrowych to jest straszliwie przeszacowana kategoria i bardzo, myślę, warto o tym mówić, o tym wspominać. Natomiast z drugiej strony niedoszacowane zagrożenia to właśnie te złe nawyki. I dzisiaj będzie bardzo dużo o nawykach, bo my myślę, że zapominamy, jaką siłę nawyki mają. Nawyki mają ogromną siłę, nawyki potrafią człowieka zabić. Dosłownie potrafią człowieka zabić i to często dość szybko. Nawyki dietetyczne potrafią człowieka zabić przez choroby związane z otyłością na przykład. Nawyki związane z brakiem higieny potrafią przyczynić się do częstszego chorowania na różne choroby, różne infekcje i nawyki na przykład związane z złym prowadzeniem auta potrafią przyczynić się do większej liczby wypadków, a z drugiej strony dobre nawyki związane na przykład z uprawianiem sportu, z ćwiczeniami, z dobrym odżywianiem, z odpowiednim traktowaniem ludzi, których mamy wokół, zarówno jeśli chodzi o odmawianie, kiedy trzeba i dbanie o nich, kiedy trzeba, potrafią nam bardzo dużo zdrowia i bardzo dużo jakości do życia przynieść. Także nawyki to jest potężna sprawa, dlatego że gdy one są, gdy je wprowadzimy, to to są one bezwysiłkowe, to są takie działania wymagające niedużego wysiłku i one są automatyczne. Dlatego tego są takie fajne i są takie ważne. Cały proces wprowadzania nawyku, on jest dość bolesny i długotrwały i on wymaga całkiem sporo samozaparcia, natomiast w momencie, w którym ten nawyk jest, to on nas bardzo często ratuje, nas bardzo często wspiera.
W ramach przypomnienia tego, co było w poprzednim odcinku, piosenka polskiego zespołu Riverside, Addicted.
I can't leave without. So you won't recognize.
To jakie, to wiemy, że nawyki są silne, nie? I że są przydatne. Opowiadałem w pierwszych odcinkach dużo o motywacji, no to właśnie odpowiednia motywacja, odpowiednie zorganizowanie sobie czasu i przestrzeni wokół siebie bardzo mocno pomaga w wyrabianiu dobrych nawyków. Oczywiście kluczowe jest tu określenie celu. No i teraz właśnie o tym będzie ten odcinek, o tym, jakie cele są dobre do określania, jeśli chodzi o pozytywne nawyki związane z higieną cyfrową. Pierwszym takim dużym tematem, naprawdę dużym tematem jest wiek. Mamy już całkiem sporo badań, na razie o charakterze podłużnym, dotyczących tego, jak używanie smartfonów, no bo to głównie badano, wpływa na psychikę dzieci. No i generalnie jest źle. Oczywiście w poprzednim odcinku wspominałem o tym, że w dużej mierze te różne kiepskie parametry związane ze zdrowiem psychicznym dzieci i młodzieży wynikają nie tyle z samego braku higieny cyfrowej i dawania dzieciom smartfona za wcześnie do ręki, smartfona bez restrykcji, bo to jest bardzo, bardzo ważne, za chwilę o tym powiem, ale raczej z tego, że zabraliśmy dzieciom autonomię, zabraliśmy dzieciom poczucie sukcesu i porażki. I to są takie dwie główne rzeczy, które oprócz ekranów, oprócz czasu ekranowego, odróżniają aktualne pokolenie od poprzednich pokoleń. Na skrajną niekorzyść aktualnego pokolenia. I to jest moim zdaniem kluczowa przyczyna tego kryzysu zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży i młodych dorosłych też, że zabraliśmy im autonomię, zabraliśmy poczucie sukcesu i porażki i wprowadziliśmy jeszcze propagandę taką wszystko albo takiego życia wszystko albo nic, obrzydzania każdego kolejnego zawodu, którego mogą się podjąć. Trochę też o tym opowiadałem w poprzednim odcinku, że właśnie media społecznościowe do spółki z dziennikarstwem, do spółki niestety też z nauczycielami i rodzicami konsekwentnie obrzydzają każdy kolejny zawód, który można podjąć, mówiąc, jaka to jest toksyczna atmosfera, jakie to są niskie zarobki, jakie to jest męczące. Obrzydzają konsekwentnie życie rodzinne, obrzydzają życie seksualne, nie? No i potem młody człowiek wychodzi i takim, po co ja mam żyć, nie? Skoro to jest złe, to jest brzydkie, to jest niesmaczne, to gdzie jest radość, gdzie jest ten sens, nic nie osiągnę w życiu, tak? Nie będę Lewandowskim, nie wiem, nie będę jakimś sławnym influencerem, to po co ja mam żyć? I z tego powstaje depresja właśnie. Ja? Tak w dużym uproszczeniu, ale to jest bardzo częsty motyw, o którym trzeba pamiętać. Natomiast faktycznie moim zdaniem jednym z czynników, choć nie najmocniejszym, jest to, że daliśmy dzieciom, i tu mówię dzieciom w pełnym tego słowa znaczeniu, czyli osobom poniżej 12 roku życia. To jest mniej więcej w psychologii rozwojowej taki moment przejścia między dzieciństwem a dojrzewaniem. Wśród u dziewczynek to jest mniej więcej między 10 a 12 rokiem życia. U chłopców to jest mniej więcej między 12 a 14 rokiem życia. Wtedy zachodzą w organizmach bardzo, bardzo istotne zmiany, żeby nazwać kilka tutaj dla kontekstu po prostu i taki element psychologii rozwojowej, jak to wygląda. Oczywiście najbardziej widoczne są te zmiany fizyczne, czyli dziewczynkom rosną piersi, chłopcy rosną do góry, dziewczynki też rosną do góry, ale chłopcy znacznie bardziej rosną do góry i wszerz w barkach też, nie? Wtedy mam często takie wrażenie, że chłopak jest już duży, wygląda na mężczyznę, ale cały czas jest dzieckiem, nie? Czy wczesnym nastolatkiem. Tutaj też tempo wzrostu się dość mocno różni. Czasem dojrzewanie zaczyna się szybciej w głowie, natomiast ciało za tym nie podąża. Czasem ciało szybciej dojrzewa niż głowa. I są też zmiany związane z psychiką i uczeniem się. No i tutaj kilka takich bardzo charakterystycznych kilka takich bardzo charakterystycznych różnic między dziećmi a tak zwanym młodym nastolatkiem. To jest taki podział między młodym, młodszym nastolatkiem a starszym nastolatkiem. On nie jest stricte naukowy, natomiast on też moim zdaniem dużo mówi. Jest taki podziałem, bym powiedział, praktycznym. Natomiast faktycznie w nauce rozróżnia się dziecko i rozróżnia się nastolatka jako dwa mocno różne etapy rozwojowe. Nie? Więc w ogóle dzieci nie są zainteresowane seksem. To jest taka duża charakterystyka. I one w ogóle nie wiedzą, co to jest seks i jakby są badania w ogóle na to, że gdy pokazuje się dzieciom jakieś obrazki, które dorośli interpretują jako miłosne, seksualne, a nie są jednoznaczne, to dzieci interpretują je zupełnie inaczej, widzą jakieś tam delfinki na przykład. Nie? Więc w ogóle to dzieci nie mają zainteresowania seksem. Młodzi nastolatkowie już mają, natomiast jest ono skrajnie skoncentrowane na sobie. Przez to nie potrafią za bardzo tworzyć jeszcze relacji z tym związanych i oni nie za bardzo nawet chcą tworzyć relacji z tym związanych. To jest takie zainteresowanie bardzo, bardzo skupione na sobie i bardzo jeszcze lękowe, wstydliwe i dopiero gdy się wchodzi w ten etap starszego nastolatka, wtedy to zainteresowanie seksualnością staje się bardziej relacyjne i umożliwiające tworzenie relacji romantycznych, choć jeszcze kiepskiej jakości i często się rozpadających, ale już możliwych, nie? Już gdzieś tam dłużej wchodzących, natomiast tutaj młodszy nastolatek, to jak się zakocha, to jest wydarzenie najważniejsze dla niego, a dla osoby, w której się zakocha, to już jest jakby jej dobro, to tam już nieistotne, nie? Jakby tak w dużej mierze upraszczając, ale to o to chodzi. Dzieci uczą się, i to jest bardzo ważna też informacja, przechodzimy od elementu fizycznego, potem mamy element seksualny różnic w dojrzewaniu, teraz mamy element uczenia się. Dzieci uczą się przez modelowanie, czyli powtarzanie za nauczycielem i uczą się przez to, że nauczyciel im mówi, co robią dobrze, co robią źle. Nastolatki potrafią uczyć się przez czytanie i słuchanie. Czyli gdy im opowiemy, już potrafią sobie wyobrazić to, co opowiadamy i zapamiętać. I w ten sposób się nauczyć. I dlatego tutaj następuje bardzo duży skok rozwojowy między dziećmi a nastolatkami. Bo nagle taka osoba może się uczyć pojęć abstrakcyjnych. To jest bardzo stara teoria Piageta. Właśnie, że nastolatek może uczyć się pojęć abstrakcyjnych, on już wie, że litera może symbolizować liczbę na przykład, on już wie, co to jest rzeczownik, czasownik, czas gramatyczny, on już zaczyna mniej więcej rozumieć, czym są takie pojęcia, jak miłość, wierność, ojczyzna, religia, Bóg, nie? To te pojęcia nabierają jakiegoś tam pierwotnego sensu. Natomiast z tym się wiąże też, no i dzięki temu może się uczyć większej liczby rzeczy, nie? To, co dla dzieci było niejako zamknięte za etapem rozwojowym, na przykład nauka gramatyki języka obcego, bardzo ciężko dzieciom wchodzi gramatyka języka obcego, nastolatkom wchodzi już znacznie łatwiej. Tak samo zresztą niektóre lektury, nie? Nie wchodzą zupełnie dzieciom, natomiast nastolatki już zaczynają je rozumieć. Choć z tym różnie bywa, bo naprawdę niektóre lektury są bardzo trudne do zrozumienia przez nastolatków, bo oni nie mają jeszcze takiego kontekstu historycznego, poczucia gdzieś wiedzy ogólnej, żeby docenić dzieło. W każdym razie z tym, że zaczynają oni rozumieć pewne pojęcia abstrakcyjne, wiąże się bardzo problematyczne dla wielu rodziców, bardzo problematyczny aspekt związany z tak zwanym buntem nastoletnim. No, jest szczególnie widoczny u młodszych nastolatków. Tego jest tak irytujący, mi się wydaje, nie? Bo to nie, prawda, tak chłopak czy dziewczyna wyrastają, tak, im się zaczynają tworzyć właśnie te barki rosnąć, tak, wyższe są, piersi rosnąć i tak dalej. I taka osoba, to już nie wiem, że to już nie jest dziecko i ona zaczyna nagle pyskować, zaczyna nagle się obrażać, tak. I po pierwsze dlatego, że nie rozumie do końca tego, co się dzieje z jej ciałem, bo jej nikt tego nie wyjaśnił. Teraz będzie taki okres, w którym hormony zaczną cię mocno rozregulowywać, emocje i będzie pewien kłopot z tym, a po drugie dlatego, że właśnie w tym okresie młodszy człowiek zaczyna kwestionować rzeczywistość. Do tej pory, jak dzieciom coś powiemy, to dzieci nam wierzą. I tak jest. A teraz nagle okazuje się, że dzieci pytają, a jaki masz dowód? A co jeśli nie? Nie posłucham. A co jak zrobię inaczej? Jest naturalny etap rozwojowy. Jest bardzo potrzebny. To jest bardzo potrzebne i myślę, że my nie doceniamy potęgi tego pytania. I my nie, jako dorośli nie jesteśmy często w stanie na to odpowiedzieć, bo przyzwyczajeni jesteśmy do traktowania nastolatka jak dziecko albo do traktowania nastolatka jak dorosłego. Ale jest coś pomiędzy i tu powinna być inna odpowiedź, bo jak dziecko zada takie pytanie, to my powiemy, ja jestem dorosły, ja wiem lepiej, ty mnie słuchaj, nie? I dziecko z reguły nas posłucha. Jak dorosły zada takie pytanie, to po pierwsze zazwyczaj go nie zada, tylko znajdzie sam, bo będzie banalne, a po drugie, no my potraktujemy tego dorosłego gdzieś z szacunkiem, odniesiemy się do jakiejś równoległej przestrzeni i będziemy w stanie wyjaśnić, tak? Natomiast nastolatkiem możemy nie znaleźć tej równoległej przestrzeni, a jak potraktujemy go jak dziecko, no to przestaniemy być dla niego jednak jakimś autorytetem, jakąś osobą, która potrafi rzeczy sensownie uargumentować, no i relacja, nie? Na tym mocno ucierpi. Dlatego no, trzeba umieć tłumaczyć rzeczy, nie? Trzeba umieć odpowiadać na pytania, być może nawet wyprzedzać te pytania, zanim się pojawią. I tu dochodzimy do problemu, jakie stawiają media społecznościowe. O tym mówiłem już trochę w poprzednim odcinku, że media społecznościowe właśnie będą wyprzedzać te pytania, zanim one się pojawią i one już będą pokazywać treści, które są niekoniecznie prawdziwe, będą je promować, czy niekoniecznie takie, z którymi się zgadzamy, o charakterze relacyjnym, o charakterze ideologicznym, o charakterze religijnym bądź antyreligijnym, o charakterze jakimś seksualnym, o charakterze nawet muzycznym, tak? Będą pokazywać różne treści i wtedy nastolatek przejmie te narracje, zacznie zadawać pytania, ale zacznie je zadawać nie nam, tylko autorom tych treści, ewentualnie wyszukiwarce, prawda, czy modelowi językowemu i uzyska jakieś tam odpowiedzi bardzo często niekoniecznie zgodne z tym, co my chcielibyśmy przekazać. No i oczywiście standardowym rozwiązaniem byłaby tutaj odpowiednio wyprzedzająca, odpowiedniej jakości edukacja i fajnie by było, gdyby ona istniała, natomiast jest tym bardzo duży problem, bo ta jakość tej edukacji, czy jej istnienie w ogóle jest kiepska. Natomiast główny kłopot, dla którego no, młody nastolatek nie powinien mieć tak dużego dostępu do treści związanych z internetem, polega w mojej ocenie, no, to jest hipoteza, ona niekoniecznie jest poparta badaniami, bo mamy tylko badania podłużne, nie? Także ona nie jest obalona przez badania, natomiast nie jest też poparta badaniami, więc należy ją traktować jako hipotezę, ale w mojej ocenie polega na tym, że tych treści jest zwyczajnie za dużo. One są uproszczone często, mają dużo takich błędów poznawczych, najzwyczajniej w świecie błędów poznawczych i powodują popadanie w mocno skrajne postawy, które no są szkodliwe po prostu, nie? Które są szkodliwe. I dlatego między innymi w mojej ocenie przez to za dużo naraz, przez te mocne uproszczenia ja swojemu dziecku do ręki smartfona nie dam w wieku lat 12, ani wcześniej. No i to dochodzi oczywiście jeszcze właśnie kwestia tego przeciążenia takiego poznawczego, nie? Że za dużo treści, one są zbyt intensywne, jeszcze ich nie ogarniamy. W ogóle skrajne sytuacje się zdarzają nawet z dziećmi, nie? Że dzieci mają problem, żeby zasnąć bez bajki na tablecie, albo żeby jeść bez bajki włączonej na tablecie. No to się wiąże z tym, że za dużo stymulacji zostało dostarczone, nastąpił pewien poziom tolerancji na stymulację, pewien poziom oczekiwania, wymagania konkretnej stymulacji, potem się wyrobił takie pawłowskie warunkowanie klasyczne, nie? Jak bajka to jedzenie, jak jedzenie to bajka, jak nie ma bajki do jedzenia, to jest dramat, nie? To jakby tak nie powinno być, więc zaczynam płakać, bo tak nie powinno być, bo zawsze była. I to jest ten motyw. No i teraz co bym z tym polecał? No to 12 roku życia właściwie unikamy ekranów, nie? To znaczy może nie całkowicie, natomiast na pewno wolnego dostępu do ekranu, nie? Czyli my możemy puszczać bajki jakieś, ale oglądamy je z dzieckiem raczej. Albo jak nawet dziecko ogląda samo, to kontrolujemy czas. Jeżeli dziecku dajemy telefon, to niech to będzie telefon z możliwie jak największą liczbą aplikacji, zwłaszcza mediów społecznościowych, wyłączony. YouTube'a wyłączonego, tak? I innych platform do filmów. Z wyłączonymi grami mobilnymi. Być może możemy włączyć jakieś bardzo przyjazne dla dzieci rozwojowe gry mobilne. Natomiast generalnie gier unikamy do tego 12 roku życia. To jest oczywiście taki mniej więcej, nie? To 12 lat. Może tutaj, jeśli chodzi o komunikatory typu Discord, WhatsApp, telefon, wiecie, lokalizator, myślę, że to może być. Chociaż szczerze powiem, że mam też pewne wątpliwości, czy dzieci nie powinny starać się jednak jak najmniej korzystać też z komunikatorów w tym wieku, ale myślę, że same komunikatory nie mają jakiegoś wysokiego, tutaj istotnego poziomu szkodliwości. Myślę, że od 12 roku życia spokojnie możemy pozwolić dziecku na korzystanie z komunikatorów, ale nadal nie z social mediów. To jest bardzo duża różnica, bo social media będą nas bombardować treściami związanymi z algorytmem, na który no, dziecko nie ma jeszcze, nastolatek nie ma jeszcze takiego aparatu krytycznego odpowiedniego. Natomiast no, komunikatory to są po prostu rozmowy ze znajomymi, tylko przeniesione na tekst, nie? Więc to jest jednak moim zdaniem znacznie mniej szkodliwe i potencjalnie ważne rozwojowo, socjalizacja. Także myślę tutaj Discord, WhatsApp, co tam jeszcze mamy, jakieś właśnie SMS-y, jakieś gadu-gadu, to w porządku. I można, myślę, że wtedy już też korzystać z gier dopasowanych do wieku. Jeżeli chodzi o gry komputerowe, no to będę o grach opowiadał w odcinku dotyczącym gier, natomiast no tutaj firma Peggy, która się zajmuje oznaczaniem gier odpowiednich do wieku, właśnie na 12 rok życia wyznacza jeden z takich momentów, w którym znacznie więcej gier dopuszcza i to jest ten moment. I social media faktycznie od 15-16 roku życia, gdy ten aparat krytyczny odnośnie tego, że w internecie jest dużo treści, które są fałszywe po prostu, z którymi się nie zgadzam, czy które są opinią, których warto unikać, nie? Czy sortować w momencie, w którym nastolatek nauczy się tresować swój algorytm. Wtedy, myślę, te social media można odpalić, bo wtedy one dopiero, wtedy dopiero zaczynamy korzystać z ich całej wartości, a nie i jednocześnie uodparniać się na zagrożenia. Nie? Dobrze. Dużo mojego gadania było na wejściu dzisiaj, także czas na piosenkę. Trochę opowiadałem o seksie, trochę opowiadałem o miłości, trochę opowiadałem o relacjach. Ja myślę, że mimo tych wszystkich problemów, cytując Dezyderatem, miłość jest wieczna jak trawa i w tej rzeczywistości, gdy jesteśmy dużo czasu online, warto, jak to określił Mikołaj, którego posłuchamy za chwilę, razem zgubić zasięg, dłuższą chwilę być offline. Także piosenka Planety. Zapraszam.
Ciepło ziemi, na woda w zachodzącym słońcu mieni się wszystkimi kolorami. Mam ochotę pisać płytko, mówić, że cię kocham milcząc. Wow, serio jest mi wszystko jedno, czy szlejamy się nad Wisłą, czy jesteśmy jedynymi z istot. W ciałach wspólny puls, niech tak już zostanie. Się lodowce, jacyś ludzie wróżą koniec w socialowym poście. W tym momencie jest to dla mnie jakoś nieistotne. Póki jesteś obok, wiem, że wszystko będzie dobrze.
Niebo nad nami od lat, planety z plastery tam. Zamykam oczy, czuję wiatr, to świat oddycha.
Negatywne newsy sieją po strach. Nie mam czasu ani chęci, by popadać w potrzask. Wolę z tobą się poszlajać po świata zakątkach, razem zgubić zasięg, dłuższą chwilę być offline. Wow, oni lubią sensacje, chcą świadkami być końca. Chociaż klimat wciąż ociepla postęp, a ziemia się buntuje huraganem i sztormem. W tym momencie jest to dla mnie jakoś nieistotne.
Nad nami od lat.
podcast Psychologią wśród ludzi. Opowiadam o pozytywnych nawykach cyfrowych. Przed przerwą muzyczną opowiadałem o tym, jak danie dziecku za szybko technologii sprawia, że pojawiają się różne problemy rozwojowe. My o tym wcześniej nie wiedzieliśmy za bardzo. Nie? To znaczy nikt o tym nie wiedział, nauka o tym nie wiedziała, rodzice o tym nie wiedzieli. Dawali dzieciom bardzo dużo różnych urządzeń, bardzo dużo bajek w wieku dziecięcym właśnie i no to się okazało, że to nie niezbyt dobrze działa i teraz już wiemy, jesteśmy mądrzejsi, więc możemy to zmienić, możemy to popularyzować, że do 12 roku życia staramy się jak najbardziej ograniczyć kontakt z różnymi mediami społecznościowymi, zwłaszcza tymi nawet do 16, kontakt z YouTube'em, kontakt taki nielimitowany przynajmniej, kontakt z grami i po 12 roku życia możemy to stopniowo zwiększać, dawać dziecku coraz większą autonomię, no ale właśnie stopniowo dawać autonomię, a nie dawać, prawda, 7-latkowi smartfona do ręki z wszystkim naraz i mówić, to teraz się baw. No, to się źle skończyło i to się nadal źle kończy. Natomiast w tej drugiej części, na tyle, na ile mi czasu starczy, poopowiadam już o nawykach cyfrowych, które są dobre dla wszystkich, niezależnie od wieku. Także wiem, że tutaj wiele osób, które nas słucha, to są rodzice, więc myślę, że będą mieli o czym myśleć w zakresie swoich dzieci. Natomiast pamiętajmy o modelowaniu. Nie? Pamiętajmy o tym, że dzieci widzą i powtarzają to, co my robimy, więc powinniśmy być dla nich wzorem. Jakimś sensownym przykładem, a to nie zawsze jest, to na pewno nie jest łatwe i nie zawsze jest prawdziwe, często nie jest prawdziwe. Także dobre nawyki cyfrowe. Zacznę od takiego prostego myślę. Tutaj w ogóle większość rzeczy jest łatwa. Przynajmniej jest łatwa do momentu, w którym przez ten telefon czy przez ten komputer my nie realizujemy jakichś istotnych potrzeb, które ktoś nam, prawda, zakazuje. No jak realizujemy, to być może to jest jednak potrzebne, a nie szkodliwe. A z drugiej strony jest po prostu dużo rzeczy, o których nie myślimy, a one szkodzą. Pierwszy taki dobry nawyk to tryb samolotowy, to twój przyjaciel. Zwłaszcza na noc. I tu w ogóle zalecenia ekspertów od higieny snu pokazują, że my powinniśmy nie używać telefonu, zwłaszcza telefon emituje tak zwane światło niebieskie, które zatrzymuje produkcję melatoniny do 2 godzin przed snem. Najlepiej w ogóle telefonu nie brać ze sobą do sypialni, rzucić do sypialni budzik analogowy i też nie budzić się z telefonem. W ogóle taka rutyna poprzebudzeniowa, poranna, to też jest ważna rzecz, żeby w ramach tej rutyny nie zaglądać na media społecznościowe na przykład, czy nie sprawdzać maili, tylko nie wiem, poćwiczyć, nie wiem, umyć się, przypomnieć sobie plan na dzień, tak? Taki szereg aktywności znacznie bardziej offline'owych, że tak powiem, przydatnych. Także ograniczamy powiadomienia, bo powiadomienia są dystraktorami, a dystraktorów zazwyczaj nie lubimy, więc fajnie by było zrobić taki sort swoich powiadomień, zostawić tylko te, które są ważne, resztę wyłączyć. Dalej, a propos ustawień. Tresujemy algorytmy i to jest coś, o czym bardzo dużo osób w ogóle zapomina, że większość mediów społecznościowych, czy Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, ma możliwość ustawiania preferencji. To znaczy my możemy zaznaczyć, co nam się podoba, co nam się nie podoba i na podstawie tego algorytm będzie dobierać dla nas treści, które są znacznie bardziej przyjazne. jeżeli my tego nie robimy, algorytm będzie dobierać treści bardzo, bardzo losowo, bądź na podstawie jakiejś naszej aktywności, a nasza aktywność co do zasady jest taka, że będzie, że zatrzymuje nas, naszą uwagę, zatrzymują rzeczy, które są negatywne, które są irytujące, które są przykre i w związku z tym algorytmy pokazują potem coraz więcej takich rzeczy, no bo one zatrzymują uwagę, nie? I powstaje zjawisko zwane doom scrollingiem, czyli pochłanianiem, konsumowaniem dużej liczby negatywnych treści. I to zjawisko ma bardzo negatywny efekt na nasze zdrowie psychiczne. I żeby je zatrzymać, to właśnie trzeba mówić algorytmowi, to mi się nie podoba, pokazuj mi tego mniej. Za każdym razem, gdy widzimy kogoś, kto czymś straszy, o czym nie chcemy czytać, albo publikuje jakieś historie o ludzkiej nienawiści, problemach, okrucieństwach i tak dalej. My nie chcemy o tym, nas to nie interesuje, nie chcemy o tym czytać. No to zaznaczamy, pokazuj mi tego mniej, albo nie interesuje mnie to. I dzięki temu nasz feed, tak, nasza ściana w mediach społecznościowych wygląda zupełnie inaczej, pozytywnie i dzięki temu też zwiększamy szanse pojawienia się treści, które są na przykład edukacyjne, albo treści, które są przyjemne, tak jak ktoś lubi pieski, kotki, roślinki oglądać w internecie, no to wtedy niech tam to zaznacza. Jak ktoś lubi więcej informacji, na przykład o grach i muzyce, jak ja, to te treści obserwuję, nie? Także tutaj klikamy te lajki, klikamy te followy, klikamy pokazuj mi więcej, pokazuj mi mniej, bo to ma duże znaczenie. Kolejnym dobrym nawykiem higieny cyfrowej jest posiadanie slotów czasowych na używanie urządzeń. I takich też slotów przestrzeni czasowych, czyli od 9 do 10 będę używać na przykład komputera z celem, w jakim celu będę go używać. Jednym z większych problemów, który dotyka ludzi dorosłych i ich relacje z technologią, jest to, że ta technologia jest używana jako wypełniacz, a nie jako zadanie. I pojawia się często w ogóle konflikt, który polega na tym, że na przykład mam pracę, która wymaga używania komputera, i ja sobie wtedy tam, nie wiem, programuję, wypełniam te faktury czy cokolwiek robię. Natomiast obok mam telefon i na tym telefonie jest już rozrywka, nie? Na tym telefonie jest już odpoczynek, albo na tym telefonie jest dużo powiadomień, na które mogę odpowiedzieć później, ale rzucam się na niego, bo potrzebuję odpowiedzieć od razu, nie? I to jest też taki kłopot, że my nie wyznaczamy sobie, że od tej godziny do tej godziny pracuję, odstawiam wszelkiego typu dystraktory, czyli na przykład odstawiam telefon, nie przeglądam mediów społecznościowych na tym komputerze, nie włączam żadnych filmików, nie przeglądam maili, tylko pracuję nad tym, co mam do zrobienia, albo w drugą stronę, że od tej do tej godziny zajmuję się wyłącznie, tylko i wyłącznie moją przyjemnością i oglądam sobie śmieszne kotki, pieski i nie pracuję, albo gram w grę. I to jest czas dla mnie. I to jest bardzo fajny nawyk. I ogólnie taki nawyk planowania rzeczywistości się przydaje, no bo jeżeli my to mieszamy, no to po pierwsze jesteśmy mniej produktywni, po drugie mamy wrażenie, że jesteśmy uzależnieni, po trzecie tworzymy zły nawyk, który sobie pozwalamy na wszystko, a dyscyplina generalnie pomaga, nie przeszkadza. No i to jest takie słabe po prostu. Przeszkadza, nie? Znowu, nie mówię o tym, że psychologia jest potężna i od tego wszyscy umrzemy i cywilizacja nie przetrwa. Natomiast to może to trochę poprawić jakość życia i myślę, że warto wprowadzić, jeżeli nie stanowi dla nas ogromnego wyzwania, jeżeli nie mamy jakichś innych kluczowych rzeczy do ogarnięcia w swoim życiu, to może warto się takim planowaniem slotów czasowych zająć. I tutaj generalnie jest też taka wskazówka, żeby w sytuacjach, w których wiemy, że nie chcemy korzystać z urządzeń, schować te urządzenia do torby, odłożyć je nie przejmować się nimi, być offline po prostu. Bo jeżeli one będą blisko nas, w zasięgu ręki, to my po nie sięgniemy. Będzie przynajmniej większa szansa, że po nie sięgniemy. Nie? To bardzo mi się przypomina piękny sketch z lat 90. o panu, który zdecydował się nie pić wódki i stawiał ciągle butelkę wódki przed sobą i mówił: ja mam silną wolę, ja się nie dam. I koniec końców stwierdził, że coś mu się za tę silną wolę należy po 2 godzinach, prawda, i wypił. No to tak nie działa. Tak? Właśnie staramy się unikać, staramy się planować środowisko wokół siebie, żeby nam pomagało w tworzeniu dobrych nawyków, a nie przeszkadzało. I każda osoba, która pracuje z uzależnieniem od alkoholu, też nam to powie. I podobnie jest akurat w kwestii nawyków higieny cyfrowej, chociaż wiem, chociaż jak mówiłem w poprzednim odcinku, uzależnienia od substancji, uzależnienia behawioralne to są zupełnie, no może nie zupełnie, są trochę różne rzeczy. Natomiast akurat w kwestii odstawiania urządzeń i odstawiania substancji poza swój zasięg dostępności, to pomaga. Dlatego między innymi ten ostatnio modny i dyskutowany zakaz nocnej sprzedaży alkoholu też jest taki pomocny, żeby właśnie odstawić tę możliwość, utrudnić dostęp, bo bardzo często to jest impuls, nie? Który przejdzie, żeby sięgnąć po alkohol. I to jest tak samo, to jest impuls, który przejdzie, żeby sięgnąć po telefon, w którym zasadniczo nie ma nic ważnego. Jest coś, czym możemy się zająć spokojnie za 2-3 godziny w naszym kolejnym slocie czasowym na używanie urządzenia. Kolejnym dobrym nawykiem, a właściwie brakiem złego nawyku, jest tak zwana tendencja do sharentingu. Z języka angielskiego share, dzielić się, parenting, wychowywanie, czyli dzielenie się informacjami dotyczącymi wychowywania swoich dzieci. Są generalnie takie informacje postrzegane przez dorosłe dzieci jako negatywne. No, nie informacje, tylko zachowania, tylko tendencje. Więc generalnie jak jesteśmy rodzicem, staramy się nie wstawiać zdjęć, filmów ze swoimi dziećmi na media społecznościowe, no bo to może spowodować w przyszłości różne negatywne konsekwencje dla tego dziecka. Może to być powód do przemocy rówieśniczej, może to być powód do wstydu. Ja rozumiem chęć podzielenia się entuzjazmem związanym z tym, że nasze dziecko się czegoś nauczyło, że jest to jakiś ważny etap rozwojowy i to jest wszystko piękne i zróbmy to, nagrajmy film, zróbmy zdjęcie i zostawmy w kronice rodzinnej. Na dysku twardym w domu. Pokazujmy znajomym na spotkaniach prywatnych, a niekoniecznie w internecie wszystkim dookoła. Kolejny aspekt tutaj powiązane jest z jednej strony zagrożenie, z drugiej strony nawyk, zjawisko. Trudno powiedzieć, że to dobry nawyk można wypracować, chociaż myślę, że znajdziemy taką opcję, to są relacje paraspołeczne. Relacje paraspołeczne są to relacje, które zawieramy z nieludźmi. Teraz co rozumiemy przez nieludzi? To jest i dlaczego mówię, że to jest zjawisko, które było bardzo, bardzo długi czas z człowiekiem, no dlatego, że te relacje paraspołeczne zawieramy odkąd praktycznie istnieje historia, odkąd wiemy, że istnieje historia, nie? Odkąd ludzie zaczęli pisać, bo jak nie, nawet przed czasem, jak zaczęli pisać, możemy obserwować jakieś znaki na temat tych relacji paraspołecznych. Najpierw to były jakieś duchy, bogowie, takie relacje zawierano ze zwierzętami, potem z maszynami. Niektórzy do dziś mają relacje paraspołeczne ze swoim rowerem czy samochodem. Relacje takie zawierano z bohaterami fantastycznymi czy z bohaterami książek, filmów. Natomiast współczesną wersją relacji paraspołecznych są relacje ze streamerami. I tutaj mamy do czynienia z dwoma grupami streamerów, czyli po pierwsze ze streamerami gier, a po drugie ze streamerami treści softporn na OnlyFans. oraz z modelami językowymi, czyli to Large Language Model, trochę błędnie nazywany AI, bo AI to jest sztuczna inteligencja. Ta sztuczna inteligencja ma wiele różnych zastosowań. Natomiast tutaj mówimy o modelach językowych, że nasz ChatGPT czy inny Gemini staje się kumplem. No i to jest po prostu zjawisko. Ono zaspokaja konkretne potrzeby. Oczywiście znacznie lepiej byłoby te potrzeby zaspokajać z drugim człowiekiem, stworzyć jakąś fajną relację, znaleźć sobie przyjaciela, znaleźć sobie miłość. Natomiast no, nie jest to proste i dlatego ratujemy niejako te nasze potrzeby relacją paraspołeczną. Zjawisko znane od zarania dziejów, nie demonizowałbym go, bo dużo wartości, dużo rozwoju może z niego wynikać, natomiast musimy mieć też świadomość, że to nie jest człowiek jednak, nie? Że to nie jest to samo i że nie można tego nadużywać pewnie jak z większością rzeczy. No i oczywiście podstawowe zasady bezpieczeństwa w sieci, czyli nie dzielenie się wszystkimi swoimi danymi, wszystkimi swoimi wydarzeniami z życia, generalnie dzielenie się wszelkimi poglądami politycznymi też może być jakoś źle odbierane i raczej nie polecam. Chyba, że ktoś faktycznie prowadzi działalność w tym zakresie. Oczywiście rzeczy typu hasła trzeba zmieniać, nie? Rzeczy typu nieudostępnianie informacji wrażliwych każdemu, kto nie zapyta, nie klikanie różnych dziwnych, podejrzanych linków. Jeżeli dostajemy jakiś link mailem, to zawsze sprawdzamy przede wszystkim, do jakiej strony nas przekierowuje, bo to często są strony, które mogą nam jakiegoś wirusa podesłać albo informacje ukraść i potem będą do nas dzwonić telemarketerzy. Także trzeba na to uważać. To są takie podstawowe zasady. Ja podsumowując, przede wszystkim zachęcam do uważania, w jakim wieku zaczynamy różne aktywności sieciowe podejmować, wprowadzać je stopniowo. Jeżeli mamy dzieci, to do 12 roku życia bardzo mało kontaktu z technologią. Jeżeli ten kontakt z technologią następuje, niech on będzie pod nadzorem, niech on będzie bardzo celowy. Czyli możemy na przykład dziecko uczyć programowania czy gry w szachy przez internet. Natomiast niech to będzie pod naszym nadzorem, a nie może to być jakaś wolna. Nie możemy tutaj dawać wolnej ręki, bo jest po prostu za dużo zagrożeń. I mamy na to badania, mamy na to obserwacje, że tak się dzieje. Od 12 do 16 roku życia możemy dać już trochę więcej wolności, swobody, możemy dać trochę gier, możemy dać dostęp do YouTube'a, możemy dać maila, możemy dać spokojnie komunikację ze znajomymi. Natomiast raczej bym unikał mediów społecznościowych, wyznaczył też czas na użytkowanie tych aplikacji różnego typu, żeby nie było tego czasu za dużo. No i mniej więcej od 16 roku życia można już, myślę, też korzystać z mediów społecznościowych jak najbardziej, natomiast, bo już ten aparat poznawczy dziecka, czyli zdolność krytycznego patrzenia na rzeczywistość jest w miarę wykształcona, że tutaj dużo zagrożeń nie będzie w porównaniu do osób dorosłych, natomiast no po prostu już z taką zwykłą troską o dobre nawyki higieny cyfrowej jako przyjaciela. No i właśnie te dobre nawyki, czyli tresujemy swoje algorytmy, sortujemy swoje powiadomienia, wyłączamy telefon, czy włączamy tryb samolotowy, zwłaszcza gdy idziemy spać, nie używamy telefonu przed i po przed i po spaniu. Tworzymy sobie takie sloty czasowe na to, kiedy używamy i w jakim celu, że od tej godziny sobie oglądam śmieszne pieski, od tej godziny sobie gram w gierkę, od tej do tej godziny sobie pracuję. I jak pracuję, to pracuję na komputerze w określonym programie, czy w określonym zestawie programów, a reszty programów po prostu nie używam. Jeżeli obsługuję w pracy telefon, to używam telefonu, ale tylko do pracy, a już nie do przeglądania mediów społecznościowych, chyba że faktycznie mi się nudzi. Natomiast jeśli nie muszę obsługiwać w pracy telefonu, to ten telefon odkładam i skupiam się na swoich zadaniach. Dobrze, to wszystko ode mnie na dzisiaj. Przypominam bardzo serdecznie, że nazywam się Aleksander Brych, jestem psychologiem sportu, specjalistą od higieny cyfrowej i gier komputerowych oraz rozwoju osobistego. I jeżeli jesteście Państwo zainteresowani współpracą indywidualną w tym zakresie, to zachęcam do kontaktu. Można znaleźć mnie na stronie Radia Praga, strona internetowa aleksanderbrych.com i po prostu zachęcam do kontaktu, do umawiania się na sesję, do być może przeprowadzenia takich zajęć dla rodziców w szkole czy w jakimś innym miejscu. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia w następnym odcinku, w którym opowiem o korzyściach z korzystania z współczesnych technologii, jest ich nieodwiedzie bardzo dużo i być może zacznę już tematykę gier komputerowych. Do usłyszenia.